Słuchasz audycji Konieczny Pan od Przyrody w Radio Rampa.
No i witamy słuchaczy naszej audycji w nowym roku. Mamy przesilenie zimowe już za sobą. Jest to czas najkrótszego dnia i najdłuższej nocy na półkuli północnej. No i dzień zaczyna się robić coraz dłuższy.
Na szczęście ten dzień nie robi się ciągle krótszy i krótszy i w końcu przychodzi taki moment, kiedy zaczyna się wydłużać i zdaje się, że to jest również potrzebne ludziom. Ta ilość światła w ciągu dnia wpływa na nasze samopoczucie. Zresztą w ostatnich tygodniach w Polsce były takie dni bardzo mgliste, mżyste, ciemne i szare. I kiedy pojawił się jeden czy dwa dni słoneczne, to widać było ludzi bardziej rozpromienionych, zadowolonych. I widać było wyraźnie, że żeby nikt nie wpadł w depresję, to ludzie potrzebują tego światła jak najwięcej. A właśnie od momentu, kiedy jest przesilenie zimowe, dzień robi się coraz dłuższy i zdaje się, że wszystkim humory się zaczną poprawiać.
No właśnie, i to się okazuje, że nie tylko nam brak słońca się udziela, stajemy się bardziej pochmurni, pesymistyczni, ale również mówiłeś mi, że nasze kury cierpią na depresję.
Może na depresję to nie, bo bardziej cierpią gospodynie, które te kury trzymają, dlatego że kończy im się w domu zapas jajek. I wszyscy wiedzą doskonale, że trzeba tym kurom zaświecić żarówkę, może to być jakaś tam nawet słaba czterdziestka, jak to kiedyś bywało. I wtedy przedłużało im się jak gdyby długość dnia przez świecenie w kurniku. No i te kury nie wiedziały do końca, co jest grane i znosiły jajka.
Osowiałe kury muszą być doświetlone, a na zewnątrz kurnika nagie drzewa. I to jest ciekawa sprawa, że te drzewa nie mają liści, ponieważ są samożywne.
Jasne, wiemy doskonale od szkoły podstawowej, wszyscy uczymy się o takim zjawisku, które się nazywa fotosynteza. Wiemy, że do wytworzenia składników odżywczych w drzewie potrzebne jest trochę światła, trochę dwutlenku węgla i wody. No i takim miejscem, taką elektrownią jest liść, w którym jest chlorofil. Drzewa przygotowały się do zimy w ten sposób, że zrzuciły liście, dlatego że woda, która jest potrzebna do fotosyntezy, często zamarza. Światła jest bardzo mało i w zasadzie jedyna dostępna rzecz to dwutlenek węgla, no ale z jednym elementem fotosyntezować się nie da.
No a dlaczego w takim razie drzewa iglaste wciąż mają igły?
To jest trochę inna zasada. Te igły są w środku wzmocnione substancjami żywiczymi, które uniemożliwiają jak gdyby parowanie wody, ale też przemarzanie wody w szpilkach. No i to powoduje, że ta fotosynteza trwa u tych drzew iglastych, choć oczywiście jest i krótsza, i wolniejsza. Jest to taki sposób przystosowania się do zimy, z tym, że nam się wydaje, że na drzewach iglastych ciągle są szpilki, one również zmieniają te garnitury, bo tak to się mówi, garnitury szpilek. Często niektóre drzewa mają tak co 5 lat, inne trochę częściej wymieniają te szpilki na nowe, żeby mogły fotosyntezować. Natomiast no jest oczywiście jedno drzewo iglaste w Polsce, które szpilki zrzuca, to jest modrzew i ono działa troszeczkę jak drzewa liściaste.
Te garnitury szpilek możemy oglądać na co dzień, ale nie jest tak ze wschodami słońca i to jest dobra wiadomość dla śpiochów.
No ja sobie w ogóle dzisiaj rano, kiedy wyjeżdżałem w teren zobaczyć, co się dzieje, pomyślałem sobie, że no nie ma co narzekać na te krótkie dni, dlatego że dla wielu ludzi to jest jedyny moment w ciągu roku, kiedy widzą wschód słońca, tak? Widzą i wschód, i zachód, choć zachód jednak więcej osób ogląda, dlatego że te wschody słońca wiosną, latem są w około godziny 5, 6, kiedy ludzie jeszcze dobrze śpią, a teraz nagle mamy wschód słońca po godzinie 7, no i każdy w zasadzie, kto idzie do pracy, idzie do szkoły, może zobaczyć to wielkie, wychodzące, dziś było żółte, czasem czerwone czy różowe słońce.
No i mieliśmy jeszcze dodać, że w związku z dłuższymi dniami będziemy mogli słyszeć częściej ptaki.
Tak, to mówimy o tym fotoperiodyzmie, czyli o tych reakcjach różnych organizmów na światło. I ptaki są takim dobrym przykładem, kiedy te dni zaczną stawać się coraz dłuższe. Ja myślę, że to już w najbliższych tygodniach na pewno usłyszymy śpiewające trznadle, śpiewające potrzeszcze. Możemy się bardzo zdziwić, kiedy przy karmniku zacznie głośno śpiewać sikora bogatka, to bliżej lutego.
Mówiąc o sikorkach, chciałam zapytać cię, jak to jest z dokarmianiem ptaków zimą? Czym je powinniśmy karmić, żeby były bezpieczne?
Przede wszystkim powinniśmy je karmić naturalnymi produktami. Przyzwyczajeni jesteśmy w Polsce, że wszyscy karmią sikorki, oczywiście słoniną. I nie ma w tym nic złego pod warunkiem, że słonina nie jest solona i nie jest wędzona albo w jakikolwiek sposób obrobiona termicznie. powinny być to świeży płat słoniny. Natomiast bardzo dobrym pokarmem dla ptaków zimą, jeśli już w ogóle dokarmiamy i na to zdecydowaliśmy się, to są naturalne nasiona. Słonecznik dla dzwońców rzepak, dla na przykład, jeśli ktoś się przygotował wcześniej jesienią, to dla gili bardzo dobrym pokarmem jest, są nasiona jesionu. No ale myślę, że niewiele osób w Polsce i za granicą przygotowuje taką karmę dla wybranych gatunków. Także mówię, najlepszy jest dla łuszczaków rzepak, słonecznik, siemię lniane. Natomiast starajmy się absolutnie wyłączyć z dokarmiania chleb. Po tym chlebie ptaki chorują, łabędzie czy inne gatunki wręcz odchorowują, jedzą łapczywie, ale odchorowują. Jedzenie chleba to nie jest pokarm dla ptaków, tym nie wolno dokarmiać. Także warto zwracać uwagę paniom, które z dobrego serca przynoszą całe siatki chleba nad rzeki, różne stawy i dokarmiają te kaczki. Okej, mówmy, dokarmiajcie, ale nie wolno dokarmiać tych zwierząt chlebem.
Właśnie, w razie potrzeby musimy dokarmiać zwierzęta, ale też większość zwierząt radzi sobie z zimowym głodem na własne sposoby.
Mnie na przykład ostatnio bardzo mocno fascynują sarny, jak one potrafią, jeśli spadnie nawet śnieg, dokopywać się do zielonych części ozimin kopytkami czy raciczkami, rozgrzebują ogromne fragmenty, i żeby dotrzeć do kilku soczystych liści, także to jest coś niezwykłego. Też z ciekawością patrzę, jak radzą sobie jelenie, które obgryzają zielone liście jeżyn, i widać, jak z dnia na dzień te kolczaste zarośla mają coraz mniej zieleni i wiemy, że tam były jelenie. Także to są takie warte oglądania zjawiska, które się w tej chwili dzieje. Jeśli ktoś bardzo chce w lesie znaleźć coś kolorowego i pięknego, to może znaleźć w tej chwili czarkę szkarłatną. To jest taki przepiękny, miseczkowaty, nieduży grzyb o bardzo intensywnej czerwonej barwie. Trzeba go szukać w jakichś takich wilgotnych lasach, czasem w wąwozach, w grądach. Można go na przykład zobaczyć w Puszczy Białowieskiej, ale można go też zobaczyć na Dolnym Śląsku i w wielu innych miejscach. Naprawdę przepiękny, urokliwy grzyb. Koło Trzebnicy w wąwozach warto zaglądać, w tych wąwozach lesowych. On tam jest przepiękny. Oczywiście nie jest to grzyb jadalny, to są tylko walory estetyczne, no ale to jest coś niezwykłego.
Krzysiek, powiedz mi, jak byś podsumował rok 2016?
Bardzo ważną rzeczą, którą robiliśmy na przyrodzie, To było prowadzenie wypasu przez dziesiątki koni w naszych rezerwatach, dlatego że bez wypasu i bez koszenia łąk nie będzie na tych łąkach storczyków, a mamy takie łąki z przepięknymi storczykami, dość jeszcze pospolitymi, takimi jak stoplamek szerokolistny, mamy podkolana białego, który pięknie wanilią pachnie, ale żeby te gatunki mogły istnieć na terenach otwartych, na łąkach, wymagają pracy i co roku w Dolinie Łachy prowadzimy cały system koszenia i wypasu. Współpracujemy z organizacjami, które mają konie takie fundacjach, które miały iść na rzeź na przykład, a potem dostają drugie życie, no i trafiają do nas na okres lata, gdzie pomagają w ochronie przyrody, to znaczy są takimi żywymi kosiarkami, z których chętnie korzystamy. Takie wypasione łąki wczesną wiosną staną się bardzo ważnym miejscem do lęgów czajek.
Czyli takie konie, które dostają szansę drugiego życia, również pomagają w ochronie przyrody.
Mamy taki bardzo dobry przykład współpracy z fundacją Tara, która zajmuje się ratowaniem takich koni. I już od wielu lat te konie, które zamiast stać gdzieś tam w stajni i czekać na siano, dostają ogromne pastwiska, kilkadziesiąt hektarów, na których są wolne i nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że tworzą na nowo żerowiska właśnie dla bocianów białych, tworzą miejsca lęgowe dla czajek. Także przyczyniają się w dużym stopniu do ochrony charakterystycznych dla Polski, można powiedzieć wręcz narodowych gatunków, takich jak bocian.
Co jeszcze takiego zrobiliście ważnego?
A mieliśmy bardzo ciekawy kontakt z entomologami ze Szkocji. Grupa entomologów, która się zajmuje muchówkami, to jest taka grupa owadów, dla większości z nas praktycznie nierozpoznawalna, wszystkie są podobne, oni się jeszcze do tego zajmowali bzygowatymi, różnymi dziwnymi grupami. To była taka grupa blisko 10-osobowa z kolegami z Uniwersytetu Wrocławskiego. I przez cały tydzień pracowali na Dolnym Śląsku, odkryli nowe gatunki, wcześniej bardzo rzadko notowane lub do tej pory nieopisywane.
Oni na tej twojej fotografii stoją w stokrotkach?
I mają założone takie czerpaki na głowy, wyglądają rewelacyjnie.
Krzysiek, czego można życzyć przyrodzie i ludziom w nowym roku?
Przyrodzie trzeba życzyć przyjaznego prawa. Przyrodzie trzeba życzyć zrozumienia potrzeb przyrodniczych i ochrony przyrody. Natomiast nam chciałbym wszystkim życzyć, żebyśmy potrafili czerpać z tej przyrody, żebyśmy wszyscy ciągle mieli gdzie odpoczywać i zachwycać się tymi wszystkimi kolorowymi owadami, śpiewem ptaków, bo to jest jednak ważne. To powoduje, że jesteśmy w lepszej kondycji, w lepszej formie. Przyroda jest bardzo dobrym lekarstwem na stres, na tą gonitwę, w której wszyscy uczestniczymy, tak, jeszcze tu, jeszcze tam, jeszcze to muszę zrobić, jeszcze tamto. Natomiast życzę każdemu, żeby w tym roku znalazł chociaż kilka dni na to, żeby schować się w lesie i odpocząć, posłuchać przyrody.
Dlatego też będziemy zabierać słuchaczy Radio Rampa co tydzień w podróż do polskiego lasu, aby ich troszeczkę odstresować i zainteresować przyrodą.
Słuchasz audycji Konieczny Pan od Przyrody w Radio Rampa.